Wiem? Chciałbym rozpocząć od pewnego cytatu z dzienniczka siostry Faustyny. W dzienniczku czytamy. Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopókąd nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia mojego. I dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem miłosierdzia. A kapłani mają w tym dniu mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu. Przygotowujemy się do niedzieli miłosierdzia Bożego. Chciałbym być posłuszny siostrze Faustynie, jej prywatnym objawieniom. Chciałbym dzisiaj mówić o tym wielkim Bożym miłosierdziu, że możemy przyjść do tego miłosierdzia. I w 2000 roku, kiedy nasz papież Jan Paweł II kanonizował siostrę Faustynę, powiedział do nas. Konieczne jest jednak, aby ludzkość, podobnie jak niegdyś apostołowie, przyjęła dziś w wieczorniku dziejów Chrystusa Zmartwychwstałego, który pokazuje rany po ukrzyżowaniu, powtarza: pokój wam. Ważne jest zatem, abyśmy przyjęli w całości orędzie zawarte w Słowie Bożym na dzisiejszą drugą niedzielę wielkanocną, która od tej pory nazywać się będzie w całym Kościele Niedzielą Miłosierdzia Bożego. To jest ciekawe, jak prywatne objawienia zostają oficjalnie potwierdzone poprzez Kościół. I siostra Faustyna, która usłyszała słowa Pana Jezusa, że tą niedzielę, pierwszą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim będzie nazywana Świętem Miłosierdzia. Widzimy, jak to się wypełnia w kanonizacji w słowach Jana Pawła II, który mówi, że będzie to niedziela Bożego Miłosierdzia. I tak rzeczywiście jest. Ta niedziela, która będzie, jest niedzielą Miłosierdzia Bożego. Chciałbym przypomnieć, że siostra Faustyna miała prywatne objawienia. Czym są prywatne objawienia? Może ważne, że pełnia objawienia dokonała się w Jezusie Chrystusie i zakończyła się ze śmiercią ostatniego apostoła. I na pewno nie mamy oczekiwać jakichś nowych objawień. Że jest bardzo ważne, że objawienie się zakończyły, ale jako chrześcijanie jesteśmy wezwani, aby stopniowo wnikać w jego znaczenie, rozumieć go. Jakie w takim razie mają znaczenie objawienia prywatne? W katechizmie katolickim czytamy. Ich rolą nie jest ulepszanie czy uzupełnianie ostatecznego objawienia Chrystusa, lecz pomoc w pełniejszym przeżywaniu Go w jakiejś epoce historycznej. Wydaje się, że w naszej epoce historycznej najważniejszym przesłaniem Bożego całego objawienia jest ta prawda. Bóg jest miłosierny. Jan Paweł II powiedział, że pragnie ukazać całemu Kościołowi, doznaje dziś naprawdę wielkiej radości, ukazując całemu Kościołowi jako dar Boży dla naszych czasów, życie i świadectwo siostry Faustyny. Tam pisze, nie jest to orędzie nowe, ale można je uznać za dar szczególnego oświecenia, które pozwala nam głębiej przeżywać Ewangelię Paschy, aby nieść ją niczym promień światła ludziom naszych czasów. To orędzie będzie rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu. W jakimś sensie nasza duchowość, ruch Drodzy Nazarytańskiej, wpisuje się w to orędzie, które będzie oświecać, rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu. Pamiętamy, że siostra Faustyna była ważnym elementem naszej formacji, miedźniczki, jej zachęta do spowiednictwa, kierownictwa duchowego. I właśnie Jan Paweł II napisał, nic nie jest tak potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże. Owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabości, ku nieskończonym wyżynom świętości Boga. I w jednym miejscu, jeszcze w innym miejscu Jan Paweł II pisze. To krzepiące orędzie jest skierowane przede wszystkim do człowieka, który udręczony jakimś szczególnie bolesnym doświadczeniem albo przygnieciony ciężarem popełnionych grzechów, utracił wszelką nadzieję życia i skłonny jest ulec pokusie rozpaczy. Takiemu człowiekowi ukazuje się łagodne oblicze Chrystusa, a promienie wychodzące z jego serca padają na niego, oświecają go i rozpalają, wskazują drogę i napełniają nadzieję. Jakże wielu sercom przyniosło otuchem wezwanie: Jezu, ufam Tobie, które podpowiedziała nam opatrzność za pośrednictwem siostry Faustyny. Ten prosty akt zawierzenia Jezusowi przebija najgłębsze chmury i sprawia, że promień światła przenika do życia każdego człowieka. Jezu, ufam Tobie. Nie znajdzie ludzkość ukojenia, dokąd się nie zwróci z ufnością Ty miłosierdzia mojego. Jest to bardzo ważne, żebyśmy te orędzie Bożego miłosierdzia przyjęli w naszym życiu. Jak to możemy uczynić? Jan Paweł II w tym samym homilii mówi: ważne jest zatem, abyśmy przyjęli w całości orędzie zawarte w Słowie Bożym na dzisiejszą drugą niedzielę wielkanocną. Jaka jest Ewangelia na drugą niedzielę wielkanocną? Ewangelia, która jest przeznaczona w Kościele na drugą niedzielę wielkanocną, jest Ewangelią według świętego Jana, kiedy Pan Jezus, ta Ewangelia jakby ma dwie sceny. Pierwsza scena, kiedy Pan Jezus przychodzi, pokazuje swoje ręce i stopy, mówi: pokój z wami, tchnął na nich Ducha Świętego, powiedział: komu odpuścicie, te grzechy są odpuszczone, komu zatrzymacie, są zatrzymane. I druga scena jest scena świętego Tomasza, który nie wierzył, że Pan Jezus zmartwychwstał. Pan Jezus mówi, że jeżeli dotknę się Jego ran, nie uwierzę. I Pan Jezus przychodzi po 8 dniach, zachęca Tomasza do dotknięcia Jego ran. Ale może w pierwszej części mojej konferencji chciałbym się zatrzymać na spotkaniu Pana Jezusa ze swoim apostołem, który mówi do nich: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są odpuszczone, którym zatrzymacie, są zatrzymane. W tych słowach Pan Jezus ustanowił sakrament przebaczenia, sakrament spowiedzi świętej. Ciekawe, że na wieki Niedziela Miłosierdzia Bożego będzie połączona z tym sakramentem. Sakramentem spowiedzi świętej. Sakramentem przebaczenia. Od środy do dzisiaj rana kapłani z Ruchu Rodzin Nazaretańskich mieliśmy nasze rekolekcje i te rekolekcje były poświęcone temu. Mówiliśmy o jednym z ostatnich dokumentów Stolicy Apostolskiej, który jest tego dokumentu jest kapłan sługą Bożego Miłosierdzia. Jest mowa tam o sakramencie pokuty. I tak na przykład pewne fragmenty z tego dokumentu. Poprzez ten sakrament Kościół głosi światu nieskończone bogactwo Bożego Miłosierdzia. Tego miłosierdzia, które zniszczyło bariery dzielące nas od Boga i od siebie. W sakramencie tym każdy człowiek może w sposób szczególny doświadczyć miłosierdzia, czyli tej miłości, która jest potężniejsza niż grzech. Tak jak został ogłoszony, pracuje teraz w Stanach Zjednoczonych, w jaki sposób ten sakrament był zapomniany w Stanach Zjednoczonych. I papież Benedykt XVI, kiedy był w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku, na jednym ze swoich spotkań powiedział do, nie pamiętam, 50-60 tysięcy ludzi w Nowym Jorku, powiedział, że odnowa Kościoła w Ameryce zależy od odnowy pokuty i sakramentu spowiedzi. Sakramentu pokuty i spowiedzi. Powiedział, że odnowa Kościoła w Ameryce od tego zależy. Czy ten sakrament spowiedzi świętej zostanie odnowiony. I rzeczywiście jest takie ciekawe, jak biskupi amerykańscy próbują odnowić ten sakrament. Nawet w wielu diecezjach w Stanach Zjednoczonych jest taki program, że jeden dzień podczas Wielkiego Postu, Adwentu i Wielkiego Postu, jednego dnia we wszystkich kościołach w tym samym czasie słuchana spowiedź. Program jest, że światło jest włączone dla Ciebie. The light is on for you. Wtedy jesteśmy w kościele, słuchamy spowiedzi, gdzie mogą przychodzić. Że nawet w publicznej telewizji jest reklama zachęcająca do spowiedzi. Możecie sobie wyobrazić. W publicznej telewizji w pewnym momencie jest reklama zachęcająca katolików do powrotu do kościoła i do sakramentu spowiedzi świętej. To jest takie bardzo ciekawe. Na przykład w ten Wielki Piątek z księdzem proboszczem i jeszcze z jednym księdzem postanowiliśmy słuchać spowiedzi w Wielki Piątek od godziny 9 do godziny 6. Tak myśleliśmy, może kilka osób przyjdzie. Byliśmy bardzo zaskoczeni. Słuchaliśmy spowiedzi non-stop, tylko z krótką przerwą na lunch, od godziny 9 do 7.30. O 8 mieliśmy liturgię Wielkiego Piątku. Tak naprawdę to Amerykanie byli zadziwieni. Ja stałem się bohaterem. Bo to oni znają takiego czegoś, że ksiądz może słuchać tyle czasu spowiedzi, co? Także e-maile, ksiądz Tadeusz, ksiądz taki, a taki, słuchał spowiedzi od godziny 9 do... Jaka sensacja. U nas nie jest taką sensacją wielką, a tam była sensacja, że ludzie chcieli przystąpić do sakramentu spowiedzi świętej. Mi się tak wydaje, że bardzo ważne byłoby odnowić u nas ten sakrament. Pragnienie tegoż sakramentu, głębszego z niego korzystania. Zobaczcie, że nasz ruch zrodził się z konfesjonału. Tak naprawdę to był ruch, który się zrodził z konfesjonału, z tegoż sakramentu. I prawdopodobnie nie będzie tak długo, jak my będziemy korzystać z tego sakramentu w sposób właściwy. No nas papież w jednym z dokumentów Benedykt XVI napisał, że jeżeli sakrament spowiedzi nie będzie połączony z pragnieniem, głębokim pragnieniem nawrócenia, sakrament ten nie zmieni naszego życia. Pamiętam, że próbowałem jakoś w Stanach Zjednoczonych mówić, to znaczy, że sakrament spowiedzi powinien się stać sakramentem nawrócenia. To mówię, wiecie, jest bardzo łatwy sposób zrobić ten krok. Zrobić ten krok ze spowiedzi do nawrócenia. Jaki krok? Jego, w Twoim rachunku sumienia zadaj sobie pytanie, dlaczego? Jestem niecierpliwy. Dlaczego? Co jest korzeniem tego? Wtedy właśnie sięgamy nie tylko do tego, co uczyniłem, ale do tego, kim jestem. Co się dzieje w mojej duszy. W tym momencie sakrament mojej spowiedzi może się stać sakramentem mojego nawrócenia. Pokuta, którą ksiądz zadaje, może być wezwaniem do polegania na Bogu. Wezwaniem do przemiany mojego sposobu myślenia. To jest takie ciekawe, że sakrament spowiedzi kończy się w konfesjonale. Sakrament nawrócenia zaczyna się dopiero. Dopiero się zaczyna sakrament. Sakramentalna łaska może przyjść do mnie. Tak to było dla mnie wielkim doświadczeniem, że wiele razy sam tego doświadczałem, że próbowałem naprowadzić ludzi do tego, żeby sakrament prostej spowiedzi stał się dla ludzi sakramentem nawrócenia, przemiany, prosta pokuta, która daje jakąś wskazówkę, jakąś pomoc do tego, żeby myśleć inaczej, na kogoś innego liczyć w chwilach mojej własnej niecierpliwości. Jak mi się wydaje, że jest bardzo ważne dla nas, żeby jakby nie tylko prosta spowiedź, która jest ważna, ale też, żeby ten sakrament stał się moim sakramentem nawrócenia. Na przykład w tym dokumencie czytamy: płodność apostolska ma swoje źródło w miłosierdziu Bożym. Dlatego plany duszpasterskie byłyby mało skuteczne, gdyby nie doceniło się sakramentalnej praktyki pokuty. trzeba otoczyć maksymalną troską duszpasterską ten sakrament Kościoła, źródła pojednania i pokoju i radości dla wszystkich, którzy potrzebujemy miłosierdzia Pańskiego i uzdrowienia z ran grzechu. Zachęcam Was. Mówiliśmy o tym, dla nas kapłanów, mówiliśmy o tym, że jesteśmy sługami Bożego Miłosierdzia, ale bez Was jest niemożliwe być sługą Bożego Miłosierdzia. My, księża, potrzebujemy Was. My jesteśmy ludźmi powołani z ludu i dla ludu ustanowieni. To Wy pomagacie nam w jakimś sensie być kapłanami. My potrzebujemy Was. Jako ksiądz jestem bardzo wdzięczny, że mając 2 lata kapłaństwa zetknąłem się z ruchem rodzin nazaretańskich i w tym czasie tak wiele osób mówiło do mnie ojcze, że przychodziło do spowiedzi. Tak jak dzieci pomagają Wam być rodzicami, tak jak żona pomaga Tobie być mężem, mąż pomaga Tobie to być żoną, tak moi wierni, którzy proszą o sakrament pokuty, pomagają mi być księdzem. Moje nawrócenie, w jakim sensie, dokonywało się poprzez słuchanie sakramentu spowiedzi. Poprzez ludzi, którzy przychodzili do tegoż sakramentu. Że ja miał prośbę, pomóżcie nam, kapłanom, być sługami Bożego Miłosierdzia. I to tak było bardzo ważne dla mnie, dla Was. Moi drodzy, ten dokument jakby jeszcze pokazuje coś więcej. W tym dokumencie czytamy. Dzięki swemu indywidualnemu charakterowi pierwsza forma sprawowania sakramentu pozwala łączyć sakrament pokuty z kierownictwem duchowym, który będąc czymś różnym od sakramentu daje się z nim pogodzić. Bez wątpienia więc w pierwszej formie decyzja i osobiste zaangażowanie znajdują oparcie i są jasno wyrażone. Spowiedź może prowadzić do kierownictwa duchowego. W tym dokumencie zachęcają, ten dokument zachęca nas kapłanów, żeby mieć pragnienie bycia kierownikiem duchowym. Zobaczcie, jak nasza duchowość odpowiada na nauczanie Kościoła. Czy znajduje się w tym nauczaniu Kościoła? Coś, co może doświadczaliśmy wiele lat temu. Jestem księdzem przez 22 lata. Tak? Jestem księdzem przez 22 lata. I jakby kierownictwo duchowe, wiele osób prosiło mnie, kiedy byłem, miałem 2 lata kapłaństwa, 3 lata kapłaństwa, 20 lat mojej posługi, w jakim sensie kierownictwa duchowego, jest dla mnie piękną przygodą, która kształtowała mnie jako kapłana, uczyła mnie tak wielu rzeczy, znaczy Chrystus poprzez ten sakrament, poprzez kierownictwo duchowe. Mam nadzieję, że w jakiś sposób odkryjemy to na nowo. Wiem, że coś się stało w naszym roku, ale dlaczego nie na nowo odkryć to, że ten sam dokument trzeba koniecznie odkryć na nowo wielką tradycję osobistego kierownictwa duchowego, które zawsze przynosiło liczne i cenne owoce w życiu Kościoła. Świętość. Święci, choćby do spowiedzi, to tam oni byli kształtowani. Czy zobaczcie, jeżeli święci są wezwani do nowej ewangelizacji, to może poprzez właśnie ten spowiedź, kierownictwo duchowe. Jeżeli popatrzymy w dzienniczek siostry Faustyny, ileż tam fragmentów jest o jej spowiedzi, jak korzystała z kierownictwa duchowego. pisze tam o pewnych wskazówkach. Nawet Pan Jezus udziela jej wskazówek, mówiąc do niej: nie myśl, że tam tylko jest ksiądz. Tak naprawdę ja jestem tam. Patrz się głębiej. Bo ludzie zawiodą. Ludzie zranią. Ale Chrystus uleczy. Jak ważne jest takie spojrzenie wiary, że nie przychodzę do kapłana. Ja przychodzę do Chrystusa. Kapłan reprezentuje go. Ale tak naprawdę nie jest to nie jest o kapłanie. To jest o Chrystusie. Tam jest Jego łaska. Kierownik duchowy, inny fragment tegoż dokumentu, jest narzędziem w ręku Boga, by pomóc w odkryciu tego, czego Bóg chce od człowieka w obecnej chwili. Jego wiedza nie jest czysto ludzka. I może tak bardzo ważne, jeszcze w tym dokumencie to jest stwierdzone, nie mogę teraz znaleźć tego, ale jest tam stwierdzone, że jeżeli kierownictwo duchowe jest, ma, jeśli brakowałoby jednak prawdziwego pragnienia świętości, zagubiłoby się pierwszorzędny cel kierownictwa duchowego. Pamiętacie nasze konferencje z wielu lat? Ja pamiętam, jak mówiłem o tym, że jeżeli prosisz o kierownictwo duchowe, to prosisz o to, żeby być świętym. Ja pamiętam, jak to mówiłem. Mówię teraz do samego siebie te słowa, przypominam sobie i zadaję sobie pytanie, czy chcę być świętym. Bo jeżeli korzystam z kierownictwa duchowego, to jest bardzo ważne pytanie. Czy chcę być świętym? Jeżeli tego elementu brakuje w kierownictwie duchowym, zagubiłoby się prawdziwe rozumienie kierownictwa duchowego. Byłoby to niczym. Pamiętam wiele lat temu pewną konferencję, gdzie, nie pamiętam tylko kto, mówił, że ruch będzie tak długo istniał, jak długo pragnienie świętości będzie istniało pomiędzy, będzie istniało w sercach jego członków. Że ruch będzie tak długo istniał, jak pragnienie świętości będzie istniało w członkach jego ruchu. I może warto byłoby to odnowić pośród tych, nie wiem, zawichrowań. Wrócić do tego, co jest najbardziej istotne. Czy chcę być święty? W tej drodze do świętości muszę być oczyszczany. Muszę być oczyszczany z tego, co ludzkie. Aby przyjąć to, co jest Boże. W drodze do świętości oczyszczenia są normalną drogą. Może jest nieraz bardzo drugą, może trudno. Jak teraz, jak patrzę się, kiedy patrzę na jakieś sytuacje, przez które przeszedłem w swoim życiu, nie wiem, czy 20 lat temu to bym się zdecydował na to oczyszczenie. Prawdopodobnie bym powiedział nie. Jednak już człowiek przeszedł, nie ma wyjścia. Trzeba je zaakceptować. Próbuję być Bogu wdzięczny za te łaski. Ale one przychodzą. One są związane z sakramentem pokuty. Prawdopodobnie wielu łask byśmy nie otrzymali, gdybyśmy nie przystępowali do sakramentu spowiedzi świętej. Gdybyśmy w ruchu nie mieli kierownictwa duchowego. Może wiele oczyszczeń by nie przyszło do nas. Dlatego by bardzo ważne odnowić ten sakrament. Wiem, że jest to trudność, bo na przykład mój kierownik duchowy, jakieś pytanie dla mnie, mieszka 4 godziny lotu samolotem. Ja jestem w Denver, on jest w Nowym Jorku, także jest to pytanie dla mnie, jak korzystać. Jakoś głosząc te rekolekcje, uświadomiłem sobie, że mam na papierze kierownika duchowego. Ale że intensywność korzystania jest niewłaściwa. Że według tych wskazówek Kościoła muszę to odnowić. Odkryć na nowo. I widzę, że jest to jakieś głębokie wezwanie dla mnie po tych rekolekcjach kapłańskich. Więc to takie zadanie, czy chcę to odnowić? Już mniej więcej wiem, co to znaczy. Przechodziłem przez coś. Czy chcę przezwyciężyć pewną nieufność, pewną jakiś strach, lęk, powiedzieć tak, Panie Jezu, chcę być prowadzony. I to pytanie chciałbym zadać Wam. Wam, przyszłym świętym, tak? Czy nie? Tym, którzy właśnie, patrząc na święty, którzy chodzili do spowiedzi, którzy mieli kierowników duchowych, chcą korzystać z tego daru. Moi drodzy, teraz chciałbym odnieść się do drugiego obrazu, czy do drugiej sceny z niedzielnej Ewangelii. Jest to scena, kiedy Tomasz, nie wiemy, czy dotknął, czy nie dotknął, dotyka ran Pana Jezusa. Co jest ciekawego w tej scenie? Pamiętamy, że wiele razy, gdy Pan Jezus ukazywał się apostołom po swoim zmartwychwstaniu, Pan Jezus ukazywał im swoje ręce, bok, stopy. Ukazywał im swoje rany. Jeżeli mówi się o dłoniach, stopach i boku, mówi się o ranach Pana Jezusa. Takie pytanie mi się nasunęło. Dlaczego Pan Jezus ukazywał swoje rany apostołom? Dlaczego było to tak bardzo ważne? Że prawie apostołowie rozpoznawali Pana Jezusa po Jego ranach, a nie po Jego twarzy. Jego rany były znakami rozpoznawczymi. Jego rany przekonywały. Tomasz nie wierzył, to Pan Jezus mówi, dotknij, włóż palec, zobacz, to ja jestem. Dlaczego Pan Jezus pokazywał mi swoje rany? Dlaczego to było tak bardzo, bardzo ważne? Wiecie, może pierwszym względzie, że dlaczego to było tak bardzo ważne, ponieważ jakby to było pokazanie, jestem tym samym człowiekiem, przemienionym, ale jestem tym samym. Widzicie? To jestem ten sam ukrzyżowany. Że Ewangelia jest jakby kontynuacją, zmartwychwstały Chrystus jest kontynuacją Jego życia. To nie jest coś nowego. Że jakby pokazuje, że jest tym samym człowiekiem. Tylko, że Jego człowieczeństwo jest przemienione. Ale takie moje pytanie. Kiedy apostołowie widzieli Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus im pokazywał swoje rany, co tak naprawdę oni widzieli? Kiedy Pan Jezus może przychodził do nich, pokazywał im swoje rany, to był pokój z wami, pokazywał im rany i mówił, pamiętam, co uczyniłem wam? Widzicie, co zrobiliście dla mnie? Ukrzyżowaliście mnie? Wydaliście Syna Człowieczego, tego, który was umiłował? Czy Pan Jezus, ukazując im rany, wyrzucał im ich grzechy? Czy Pan Jezus, który ukazywał im rany, czynił ich, obwiniał ich, oskarżał? Dlaczego Pan Jezus to uczynił? Wiecie, mi się wydaje, że Pan Jezus ukazywał im swoje rany i mówił, pokój z wami. Ten, który był ofiarą ich grzechu, przynosi mi pokój. Nie wyrzuty sumienia. Nie budzi poczucia grzechu, który go ich niszczy. Tylko oni się rozradowali. Co oni zobaczyli w Panu Jezusie? W Jego ranach. Na przykład proroka Izajasa czytamy. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. A Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz On sam się dał wnęcić. Uważaj, że kiedy Pan Jezus ukazywał apostołom swoje rany, pokazywał im ich grzech, który był odkupiony. Pokazywał im ich niewierność, która była przemieniona. było to pełnią Bożego przebaczenia. Bo wyobraźcie sobie, Pan Jezus przebaczył apostołom na krzyżu, ale nie przychodzi zmartwychwstały do nich. Jaką pamięć mieliby apostołowie? Zdradziliśmy go. Odeszliśmy, nie daliśmy Jemu oparcia w tak trudnej sytuacji. Czy to jest dobra pamięć o przeszłości? Apostołowie by pamiętali to zło, które uczynili na zawsze. Tak, Pan Jezus mi przebaczył na krzyżu, ale co to znaczy? Nic. Ja muszę żyć z tą świadomością, co uczyniłem. Jakie to jest przebaczenie? Czy takie przebaczenie jest dobrą nowiną? Tak, przebaczył mi, ale ja to uczyniłem i on umarł na krzyżu. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, umarlibyśmy w naszych grzechach. Przebaczenie Boże w pełni sposób ukazuje się w zmartwychwstałym Chrystusie. Przebaczenie Boże ukazuje się dopiero właśnie w Jego ranach, które już nie oskarżają, które pozwalają apostołom pamiętać przeszłość w całkowicie inny sposób. Czy umiałbyś się rozradować, widząc ofiarę swojej akcji? Pomyśl o osobie, którą zraniłeś i że widzisz tę osobę. Czy umiałbyś się rozradować, widząc tę osobę? Apostołowie się rozradowali, ponieważ Chrystus zmartwychwstał i przynosi im dobrą nowinę. Widzicie, jakie ma przebaczenie moc? Ma moc przemiany naszej pamięci. Nie wiem, czy jest znany wam obraz, to jest obraz Niewierny Tomasz, Caravaggio. To jest taki bardzo ciekawy obraz. Motyw obrazu został zaczerpnięty z Nowego Testamentu, z Ewangelii Jana i odnosił się do słów apostoła powiedzianych 8 dni wcześniej po pierwszym objawieniu Jezusa, przy którym był obecny Tomasz, nie był obecny Tomasz. Jeżeli na rękach Jego nie zobaczą śladu gwoździ, nie włożą palca w mego miejsca gwoździ, nie włożą ręki w mojej bok Jego, nie uwierzę. I po wydarzeniach wielkanocnych w Jerozolimie, w domu Marka Ewangelisty, zebrali się ponownie apostołowie. Wówczas po raz drugi raz ukazał się Jezus, zwracając się do swego ucznia. Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż do mego boku. Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Mimo, że Jan nie pisze, iż Tomasz uczynił to, o co prosił, Caravaggio w odróżnieniu od pozostałych artystów ukazał moment wsadzania palca w ranę Jezusa w sposób wyjątkowo realistyczny. Pan Jezus trzyma dłoń Tomasza i na obrazie widać, jak Tomasz trzyma palec w boku Pana Jezusa. To jest palec, dotyka Jego ran. I nie widać, że Pan Jezus cierpi. Jest takie bardzo realistyczne. Ale tak mi się wydaje naprawdę, że w tym momencie Tomasz dotykał swojej niewierności. Dotykał swojej zdrady, ucieczki. To jest takie ciekawe, że Tomasz zinterpretował pewne wydarzenia. Nie wierzy, umarł, nie uwierzy, dopóki nie dotknę. Jakby przyjście Pana Jezusa, pokazanie Mu, Pan Jezus pokazuje Mu rany, zachęca Go, żeby Go dotknął. W tym momencie Tomasz jakby od nowa interpretuje wydarzenie, reinterpretuje, co wcześniej zinterpretował. Pan Mu i Bóg. I ta reinterpretacja pozwala mu pamiętać przeszłość inaczej. To jest takie ciekawe, że wiara jest sposobem interpretacji rzeczywistości, ale wiara jest sposobem reinterpretacji rzeczywistości. Pewne interpretacje, które dokonaliśmy w naszym życiu, są niewłaściwe. I mogą być bardzo, bardzo bolesne. I one są żywe w nas. One nas niszczą. I zobaczenie w nowym świetle Słowa Bożego może sprawić, że możemy to przeinterpretować. Na przykład dzieci interpretują nieraz rzeczywistość tak. O, nikt mnie nie kocha, wszyscy o mnie zapomnieli. Nieraz dzieci tak interpretują rzeczywistość. Może ta interpretacja żyje w tym dziecku przez 20-40 lat. Może jednego dnia to dziecko czyta, przepraszam, to jest odruch amerykański, quotation. Czyta Ewangelię, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To dziecko, nie, to jest kłamstwo. Ja myślałem, że jestem sam, że wszyscy mnie opuścili. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni do skończenia świata. To dziecko zaczyna, dorosłe dziecko, zaczyna reinterpretować. I ta reinterpretacja jest uleczeniem. Ile rzeczy musimy zreinterpretować, żeby być uleczonym? To się dokonało w Tomaszu, kiedy dotykał ran Pana Jezusa. On reinterpretował. Przemieniał. On dotykał swojej niewierności. Dotykał swojej trudnej pamięci o zdradzie, zaparciu się go, tej trudnej, złej interpretacji. Wszystko się skończyło. I to dotknięcie było przemianą dla niego. Pan mu i Bóg. I my mamy tego dokonywać. Patrzcie, jeżeli patrzymy się w Ewangelię, szczególnie w opis ostatniej wieczerzy, gdzie Pan Jezus mówi do apostołów, jeden z was mnie zdradzi. I tam tak ciekawa rzecz, że jeden przez drugiego mówi, który, ale żaden z nich nie patrzy na siebie. Co? Który, powiedz nam, to my zrobimy z nim porządek. Tylko powiedz nam, który cię zamierza zdradzić. Żaden nie spojrzał na siebie. Kiedy Pan Jezus mówi do nich, że wasza wiara zostanie wstrząśnięta, że zwątpicie wszyscy, Piotr w imieniu wszystkich mówi, wszyscy, a nie ja, a za jego plecami każdy to mówi. Te same słowo. Pan Jezus mówił mu wyraźnie, zaprzesz mnie się trzy razy. Mówi, nie. Jaka znikoma znajomość siebie. Jaka znikoma znajomość siebie. Prawy Boże. Męka Pana Jezusa była trudna dla apostołów. Nie tylko dlatego, że Pan Jezus cierpiał na krzyżu. Dlatego, że ich winy spadły na Chrystusa. Oni widzieli siebie. Swoje zdrady, zwątpienia. Było to tak bolesne odkrycie prawdy do osoby, że jeden z nich poszedł i powiesił się. Nie otworzył się na miłosierdzie Boże. Kiedy Tomasz dotyka tych ran, czy on nie dotyka siebie? Czy nie dotyka tego swojego zwątpienia, zdrady? I widzi, że to przekleństwo stało się w jakimś sensie błogosławieństwem. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas, że przebaczyć to nie znaczy zapomnieć. Że tylko możemy pamiętać inaczej. Że to, co było bolesne, może się stać błogosławieństwem. To jest moc miłosierdzia. To jest moc przebaczenia. Przebaczenie pokazuje, że miłość jest potężniejsza niż grzech. I tego Tomasz doświadcza w tym momencie. Mi się wydaje, żebyśmy my tak zrobili. My musimy dotknąć w Chrystusie nasze bolesne pamięci, te trudne prawdy o sobie, która może budzi tylko ból, zwątpienie. Może zamiast dotykać je w sobie, to może trzeba je dotknąć w Chrystusie zmartwychwstałym, chwalebnym. I te rany mogą być inne. Nie wiem, czy słyszeliście o świętej Bakita z Afryki. Jako 12-13-letnia dziewczynka została porwana, sprzedana do niewoli. Okrutni właściciele. Jeden z tych właścicieli Jeden z tych właścicieli zranił ją w 114 miejscach, posypał solą rany, żeby dłużej pamiętała, żeby się te rany tak szybko nie zagoiły. No, wiele, wiele cierpie, że nie pamięta dnia, kiedy nie cierpiała. I na koniec swego życia, kiedy została siostrą zakonną, ktoś się zapytał, co byś zrobiła, kiedy byś spotkała swoich przeszłych właścicieli. A ona powiedziała, uklękłabym i pocałowałabym ich ręce. Bo dzisiaj jestem chrześcijanką. Bo dzisiaj jestem siostrą zakonną. Nie dziwne? Rany stały się błogosławione. Dotykała ran i rany nie bolały. Były źródłem pokoju, dziękczynienia. Czy nie jest to dziwne? Nie jest to zadziwiające? To jest moc miłosierdzia i przebaczenia. I to się może dokonać w nas. To się może dokonać w każdym sakramencie spowiedzi świętej, który jest sakramentem przebaczenia. Czy tylko tak przeżywamy ten sakrament przebaczenia? Czy ukazujemy rany Chrystusowi, nasze rany? Czy próbujemy widzieć nasze rany w Jego ranach? Czy kryjemy się w Jego ranach? To jest takie jakieś bardzo ważne przesłanie. Święty Tomasz jest jednym ze świętych, który nas wzywa do nowej ewangelizacji. Tak chciałbym was zachęcić. Próbujcie patrzeć, jakby wyobrażać sobie tego Tomasza, który dotyka, kładę palec w bok Pana Jezusa. I dotyka siebie, dotyka trudnej pamięci, zranień własnych w Chrystusie. I widzi, że to niesie pokój. I widzi, że Pan Jezus mówi pokój z Tobą. Że Pan Jezus nie przypomina przeszłości po to, żeby budzić poczucie winy. Przypomina przeszłość po to, żeby być wdzięczny. Przypomina przeszłość, pokazując swoją ranę i Bóg, żeby powiedzieć, widzicie, co może zrobić miłosierdzie. Na przykład, popatrzcie, jakbyśmy mówili o przebaczeniu Bożym. Przebaczenie Boże jest inne niż nasze przebaczenie, bo święty Paweł powiedział, przebaczcie sobie wzajemnie, tak jak Bóg przebaczył wam w Chrystusie Jezusie. Na przykład nieraz mówimy tak, przebaczyłem, ale nie chcę rozmawiać z tą osobą. Tak mówimy, czy nie? Na razie za trudno jest powiedzieć z tą osobą. Wyobraźcie sobie Pana Jezusa. Przychodzi, pokazuje mu ręce, pokój z wami. Przepraszam, ale nie jestem w stanie z wami być. Zraniliście mnie. Zaparliście się mnie. Nie daliście mi oparcia w takiej trudnej sytuacji. Nie mogę z wami być. Bye, bye. Co to za przebaczenie? Tak jak Bóg przebaczył wam w Chrystusie Jezusie. Jeżeli komuś przebaczyłeś, ale z kimś nie chcesz rozmawiać, jeszcze nie przebaczyłeś tak, jak Bóg przebaczył nam w Chrystusie. Jeszcze nie jesteś w stanie włożyć palca w bok, dotknąć. Może trzeba to robić ciągle. Pan Jezus kiedy powiedział, pokój z wami, apostołowie chcieli przebywać z nim. Jest dla mnie to zadziwiające. Jak oni chcieli być z kimś, kogo skrzywdzili. My unikamy takich osób. Jak Pan Jezus musiał w swojej miłości dotknąć ich serca, że oni chcieli być z Nim. Że Pan Jezus był ofiarą, ale nie budził w swoich apostołach takiego myślenia, skrzywdziłem Cię, jak to mogłem zrobić. Jestem straszny. Bądź w nich tak skrzywdziłem Cię, ale widząc Twoje miłosierdzie, Twoje przebaczenie, jestem wdzięczny Tobie. Mi się wydaje, że jest to jakieś bardzo ważne dla nas. Spróbujmy dotknąć tych ran w Chrystusie, które są naszymi ranami. Święty Paweł, Święty Piotr, przepraszam. Pierwszy list Świętego Piotra, rozdział 2, wiersz 24. W Jego ranach jest nasze zdrowie. Chciałbym zakończyć. Jego ranach jest nasze zdrowie. Tego doświadczył święty Tomasz, kiedy włożył swój palec w Jego bok. W Jego ranach jest nasze zdrowie.